8.53. Proszę Państwa, przed nami teraz przerwa muzyczna na Ryszarda Makowskiego. Nie ma takiej dobrej przerwy muzycznej jak przerwa na Ryszarda Makowskiego. Właśnie.
To przerwa.
No, przerwa od takiej tematyki, wiesz, ciężkiej, politycznej, no tak, na taką lżejszą, bardziej wysublimowaną intelektualnie.
To może najpierw dwa słowa powiem, bo przede wszystkim chciałem zaprosić na koncert Ryszarda Makowskiego, który będzie w Bemowskim Centrum Kultury na ulicy Górczewskiej 201 27 kwietnia w piątek o godzinie 19. Co ważne, wstęp wolny. To znaczy, jak ktoś wejdzie szybciej, też się nic nie stanie,
ale
bez biletów. I to będą takie moje ballady, które szykuję na płytę właśnie Ryszard Makowski Ballady.
Na podwórku zastawiony stół, pod kasztanem tym siedzimy znów. Wtedy tamtym majem też tak samo biało kwitło, kiedy przyszły naszych matur dni. Och, jak dobrze widzieć was, kumple z tamtych lat, odległych tak. Och, jak dobrze nie rozdzielił nas, nie rozłączył nas bezduszny czas. Przyjaźń od liceum ciągle trwa. Człowiek sentymenty w duszy ma. Miło wracać jest do szkolnych ław. Podróż w opowieści, które znamy tylko my. Tamtych fascynacji gwiezdny pył. Och, jak dobrze widzieć was, kumple z tamtych lat, odległych tak. Och, jak dobrze nie rozdzielił nas, nie rozłączył nas bezduszny czas. Przyjaźń od liceum ciągle trwa. Była inna moda, inną świat muzykę grał. Całkiem inna była mapa Europy. Inne były linie wymarzonych superaut. W innej prasie zamieszczano horoskopy. Bal i trzeba było rozstać się. Każdy jak ten Kolumb ruszył w rejs. Dziś spod masek mężczyzn, twarzy chłopców widzę ślad. Każdy z nas egzamin z życia zdał. Jak dobrze widzieć was, kumple z tamtych lat, odległych tak. Och, jak dobrze nie rozdzielił nas, nie rozłączył nas bezduszny czas. Przyjaźń od liceum ciągle trwa. Przyjaźń od liceum ciągle trwa. Przyjaźń od liceum ciągle trwa.
Rysiu, a ty jakie kończyłeś?
Ja kończyłem 26 liceum ogólnokształcące w Aninie. I to rzeczywiście, ta piosenka jest oparta, jak to się mówi, na faktach autentycznych, bo rzeczywiście spotykamy się do tego czasu. I
myślałem, że pan teraz poseł nam powie, jakie kończył liceum.
Liceum Kościuszki w Gorzowie. Najstarsze na ziemiach zachodnich.
No moje miało jeszcze nazwę
bardzo przyjemne, ale to był naprawdę ten, to był naprawdę pisanka odpoczynek od, tak jak pan mówił, dlatego, że od wszystkich sporów.
No tak, znaczy teraz akurat właśnie szykuję taką płytę ballady, która będzie oparta
chwilę właśnie pomyśleć o kolegach z liceum, to piękna rzecz.
Na tematy właśnie takie nostalgiczne, sentymentalne. Człowiek już ma swoje lata i trzeba jakieś to wreszcie wszystko, jakieś resume zrobić. Natomiast rzeczywiście jest tak, że z tymi kolegami z liceum spotykamy się do dzisiaj w Otwocku. Tam kolega ma taki dom i tam akurat ma taki stół, który wystawiamy sobie na na podwórku, jak jest ładna pogoda, właśnie w maju, wspominamy tam te czasy nasze licealne. I co muszę powiedzieć, co mnie bardzo cieszy, że większość tych moich kolegów przez te lata przeszła porządnie. I to jest jakoś taki po dobrej stronie, no. Co jest jakoś takie no, dosyć pocieszające. Oczywiście, no.
Zapytamy na tę okoliczność pana posła.
No tak samo. Ja muszę powiedzieć, że te przyjaźnie rzeczywiście trwają i ja z dużą przyjemnością tego posłuchałem, bo to tak jest i to są te momenty w życiu, które są inne od tego, co często naokoło widzimy.
Teraz może wartość polega na tym, że my różne role w życiu gramy w różnych konfiguracjach, w różnym czasie, raz na górze, raz na dole, raz na wozie, raz pod wozem, a tu mamy grupę ludzi, która nas pamięta jako tych tam 17-18-latków i dla nich cały czas tacy jesteśmy, a oni dla nas też są właśnie tacy.
Tylko coraz bardziej dziwne jest to, jak się pomyślisz, że kogoś zna od podstawówki, czyli 50 lat. Albo od liceum, czyli 40.
To akurat, ja wiem, ja to raczej sobie coraz bardziej cenię. Tym bardziej, że to jest tak, że każda grupa ma jakiś taki zestaw swoich doświadczeń, swoich jakichś tam zdarzeń ze szkoły, których nie zna nikt inny. I to jest według mnie nawet w jakimś tam stopniu cenne, że możemy sobie razem poprzypominać jakieś tam sytuacje, co ja już też nie wszystko pamiętam, ale ktoś tam jeszcze coś pamięta i to tak. I tam, i chociaż spotykamy się co roku, to coraz się coś wyłania, jakaś opowieść, którą ktoś sobie wreszcie przypomni.
Gdybym był panem posłem Markiem Jurkiem, to powiedziałbym teraz, że to jest właśnie takie budowanie wspólnoty na bazie wspólnych wartości.
Nie no, wspólnego życia, wspólnoty losu to jest...
Nie no, my się tam też przy tym dobrze bawimy, także to nie jest...
Teraz nasza wspólnota losu jest taka, że będziemy musieli opuścić to studio, ponieważ zbliża się nieuchronnie Antoni Opaliński z nowym przeglądem prasy. Ryszardzie, to jeszcze raz, kiedy można cię posłuchać na żywo?
To zapraszam na koncert Ballady. To będzie w Bemowskim Centrum Kultury, ulica Górczewska 201, 27 kwietnia o godzinie 19. To jest piątek, wstęp jest wolny. Będę tam śpiewał sporo swoich nowych piosenek. Zapraszam.
Mam nadzieję, że państwo odnotowali. Myśmy sobie już zapisali w kalendarzu. Bardzo serdecznie dziękujemy. Ryszard Makowski, Marek Jurek, a teraz Antek Opaliński i przegląd prasy. Zapraszamy.
Godzina 9.00. Strasznie przepraszam, bo wygląda na to, że przerwałem taki moment radiowych, nostalgicznych wspomnień o czasach licealnych tylko dlatego, żeby przeczytać, co się dzieje w gazetach. Nie wiem, czy było warto. Ale postaramy się. Proszę Państwa, Piotr Semka wstąpił do masonów. Tych wszystkich, którzy mogliby się zaniepokoić taką informacją, śpieszę uspokoić, że wstąpił do Muzeum Masonerii i o Muzeum Masonerii w Paryżu publicysta pisze w tygodniku Do Rzeczy. Zauważa tutaj jedną ciekawą rzecz, że w takich miejsca, gdzie się mówi o historii masonerii, to im bliżej, tym mniej. To znaczy bardzo chętnie się mówi o historii, a im bliżej jest współczesności, to raczej tak ogólnie mówi się o prawach człowieka, wolności, demokracji i tak dalej. Natomiast szczegóły, na przykład ilu premierów Republiki Francuskiej było masonami, albo raczej ilu nie było, bo to byłaby chyba szybsza nieco informacja, jeżeli tacy w ogóle byli, którzy nie byli. Tego jakoś w takich muzeach nie ma, ale artykuł jest bardzo ciekawy. W tygodniku Do Rzeczy też Rafał Ziemkiewicz pisze krytycznie o z tych, którzy twierdzą, że w Smoleńsku był zamach. Zdaniem Rafała Ziemkiewicza sceptycy mieli rację. Są inne gazety, które z kolei uważają, że ci, którzy sądzą, że zamach był jak najbardziej, mieli rację. Ta dyskusja na prawicy cały czas trwa. Można by ją jednak sprowadzić do jakiejś dyskusji o twardych danych. I jeszcze ciekawy wywiad z Krzysztofem Kłopotowskim. Bardzo dużo jest w prasie o relacjach polsko-żydowskich. Krzysztof Kłopotowski należy do tych, który ze swoich doświadczeń wyciąga wniosek, że raczej wielkich szans w tym starciu nie mamy, ale ponieważ wywiad jest ciekawy, więc warto go przeczytać. I tu w tym momencie z tygodnika Do Rzeczy przeniesiemy się do Kuriera Wnet, bo zawsze warto do niego wracać, a ten numer kwietniowy wciąż jeszcze jest do dostania w kioskach. I tutaj trochę o tym samym pisze Jerzy Targalski, ale Jerzy Targalski wbrew wybitnemu tutaj publicyście, z którym rozmawia tygodnik Do Rzeczy, uważa, że jak najbardziej należy walczyć. Musimy udowodnić, że nie opłaca się nas atakować, twierdzi znawca zagadnień geopolitycznych i wskazuje, że Polska nawet w starciu z wielkimi potęgami tego tego świata ma dużo różnych argumentów, tylko trzeba umieć się je wykorzystać. Zarówno antysemici, jak i ludzie, którzy uważają, że trzeba siedzieć cicho, tak naprawdę są przekonani o tym, że Żydzi rządzą światem i uważają, że my w starciu z Żydami amerykańskimi przegramy. Tymczasem jest inaczej, uważa Jerzy Targarski, a o tym, że Żydzi wcale nie rządzą Ameryką i że to nie takie proste, mówiła dzisiaj rano Irena Lasota. I już ostatnia sprawa o tych relacjach polsko-żydowskich, mianowicie w wielkopolskim Kurierze Wnet, wielkopolskim albo śląskim, zaraz gdzieś mi tutaj znikło, w każdym razie jest bardzo ciekawy artykuł profesora Jacka Juliusza Jadackiego, jednego z nestorów warszawskiej filozofii, który pamięta tamte czasy, bo wtedy jako młody człowiek studiował, zaczynał drogę naukową i opisuje, pisze o różnych mitach marca 68. I teraz sięgamy do innych gazet, do portali międzynarodowych. Dedolaryzacja, proszę Państwa. Dedolaryzacja to jest podobno termin, o którym się coraz chętniej mówi w ekonomii. Na portalu Modern Diplomacy EU pisze o tym pan Giancarlo Elia Valori. To dość poważna postać we włoskim establishmencie ekonomicznym. Płatności za ropę w juanach akceptowane nawet przez Saudów. Alternatywy dla systemu SWIFT i różne inne rzeczy, które powodują, że ten chiński walec powoli, ale konsekwentnie dąży do tego, żeby tą pozycję dolara jako głównej waluty świata jakoś podmywać. To jest oczywiście proces, ale Chińczycy mają czas, tak przynajmniej twierdzi włoski ekonomista. Świat idzie do przodu. Katolicy w Niemczech, proszę Państwa, wciąż istnieją, ale mogą mieć kłopoty. Może nie tyle katolicy, czyli ci, którzy po prostu wierzą, ale kościół katolicki niemiecki to jest potężna bardzo struktura. W Niemczech to nijak się ma do tego jakby do ilości straty wiernych każdego roku, natomiast jako struktura, jako pracodawca niemiecki kościół katolicki jest ogromną, bogatą instytucją, ale może mieć problemy, dlatego że ponieważ jednak wciąż jest to jeszcze kościół, to zatrudniając ludzi, a zatrudnia ich bardzo wielu w różnych dziełach społecznych, dobroczynnych i tak dalej, wymaga, żeby ludzie, którzy są przez niego zatrudniani, jakiś związek z Kościołem mieli. Tymczasem Europejski Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu właśnie rozpatruje skargę i może się okazać, że niemiecki Kościół katolicki nie może domagać się od ludzi, którym płaci, żeby na przykład przynajmniej formalnie byli katolikami. Tak to jest w tych krajach, gdzie władza kościoła opiera się przede wszystkim na potędze materialnej i może też przestroga dla tych, którzy chcieliby u nas na przykład ten model niemieckiego podatku kościelnego wprowadzić. To kilka lat temu były modne takie dyskusje, nawet niektórzy biskupi chcieli, teraz ucichło, ale gdyby ktoś znów wpadł na taki pomysł, to może patrzeć, należy, czym kończy się takie związanie kościoła przede wszystkim z potęgą materialną, a tymczasem młyny ekonomiczne mielą dalej. Wojciech Jakubik na portalu Business Alert pisze: porozumienie naftowe jak samospełniająca się przepowiednia. W piątek 20 kwietnia w saudyjskiej Dżudzie odbyło się 8. spotkanie ministerialnej komisji monitorującej grupy OPEC. Producenci zamierzają dalej windować ceny ropy naftowej, pomimo ryzyka wzrostu wydobycia u konkurencji z USA. Czy rynek im uwierzy? Nad tym zastanawia się właśnie Wojciech Jakubik. Dyplomacja naftowa informacji prasowych działa. Producenci kartelu naftowego OPEC Rosji i pozostałych państw będących stroną porozumienia naftowego, czyli grupa OPEC Plus, ogłosili, że zamierzają przestrzegać układu do końca 2018 roku i być może przedłużą go na 2019 rok. Komunikat wywołał tymczasowy wzrost cen ropy naftowej. Prezydent USA Donald Trump stwierdził, że w ten sposób OPEC próbuje sztucznie windować wartość baryłki, o czym informowano już zresztą na portalu Business Alert wcześniej i w odpowiedzi na tweet Trumpa ropa staniała. Świat się kręci wokół Twittera. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle, ale tak jest. Gdzieś tutaj... Tutaj jest na portalu telewizji Fox News, jest felieton pana Douglasa McKinnona. Pan Douglas McKinnon to jest emerytowany urzędnik Białego Domu i Pentagonu, czyli persona poważna. Jak długo będę mógł pozostać chrześcijaninem? Pyta członek amerykańskiego establishmentu i pisze o tym, że dzisiaj coraz gorzej być w świecie chrześcijaninem. Z jednej strony są miejsca, gdzie są prześladowania, ale w miejscach, gdzie nie ma jeszcze prześladowań, jest być może trudniej, bo jak są prześladowania, to sytuacja jest przynajmniej jasna. Natomiast w Stanach Zjednoczonych teoretycznie jest wolność, ale dla chrześcijan tej wolności jest coraz mniej. Chrześcijanie są wyśmiewani, chrześcijanie są usuwani. Ludzie, którzy gdziekolwiek zacytują na przykład Biblię, w Ameryce, w kraju, który wyrósł przecież na tradycji biblijnej, tak naprawdę mogą być podani do sądu za narzucanie im swoich poglądów. i stwierdza tak paradoksalnie amerykański autor pod koniec, że być może to zbliża nas powoli, powoli do czasów starożytnego Rzymu, na razie jeszcze tego przedchrześcijańskiego, na razie jeszcze w wersji soft i może nie trzeba się tym martwić, bo z drugiej strony to właśnie były te czasy, kiedy chrześcijaństwo wzrosło. 9.07, powoli już kończymy. Powiem jeszcze tylko, że w Gazecie Polskiej jest rozmowa z profesorem Krzysztofem Szwagrzykiem. Ile tajemnic kryje Rakowiecka? Trwają badania na terenie więzienia, dawnego więzienia, gdzie obecnie powstaje muzeum. Na terenie aresztu śledczego przy ulicy Rakowieckiej. Wciąż dążymy do tego, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście prawdziwe są pogłoski, że gdzieś tam na terenie tego więzienia mógł być pochowany legendarny generał Fildorf. Z przekąsem pewnym wypowiadaliśmy się o Rzeczpospolitej w pierwszej części, to teraz należy pochwalić, bo jest bardzo ładny artykuł na stronach sportowych. Koniec szlachetnego władcy. Arsène Wenger, proszę Państwa, legendarny trener, piłkarski trener Arsenalu po 22 latach, Francuz, który jest uwielbianym trenerem w Anglii, taka ciekawostka, przestaje być trenerem Arsenalu. Kończy się epoka w angielskim futbolu. I tutaj na końcu, co myślą o nim młodzi kibice, którzy nie pamiętają Arsenalu sprzed ery Wengera. Arsenalu, którego ironiczną kronikę kolejnych klęsk spisał autor futbolowej gorączki Nick Hornby. Nauczeni szanować przeszłe zasługi, długo zaciskali zęby. Czy teraz czują ulgę? Są inne odpowiedzi. Rozmawiałem z 25-letnim fanem Arsenalu, którego rodzice rozwiedli się, gdy był jeszcze bardzo mały, napisał dziennikarz Timesa Henry Winter. Mówił, że nigdy Wengera nie poznał, ale zawsze będzie mu wdzięczny za to, że był jedynym stabilnym męskim wzorem w jego życiu. Niezależnie od pucharów w gabloci i pieniędzy na koncie, tym też może być piłka nożna. Może być, ale zazwyczaj nie jest. Artykuł Michała Okońskiego należy polecić. Godzina 9.09. To chyba w przeglądzie prasy dzisiaj wszystko.
To był Antek Opaliński o zmianach epokowych. Wiecie Państwo, że Radio Wnet bardzo chętnie wyjeżdża na wyjazdy. Celem tych wyjazdów bardzo często jest Kraków. Ale jak często ktoś z Krakowa specjalnie przyjeżdża do Radia Wnet? I tę właśnie epokową zmianę dzisiaj zapoczątkujemy. Pan Tomasz Pajer już za chwileczkę się u nas pojawi.